Przed mikrofonem Kinga Szymanek zapraszam Was na dzisiejszą przygodę.
Mądre dzieci.
Dziś w programie powiemy o tym, dlaczego warto czytać bajki, czego może nas nauczyć gra w szachy i jak szukać pierwszych oznak wiosny. W audycji także o zwierzętach, które uważamy za mądre i niektórzy się ich boją, a to dziś Noc Sów. Zaprosimy Was na to wydarzenie. Będzie też lekcja ukraińskiego.
Klimatycznie.
Zbliża się 21 marca, czyli pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. To już za dwa dni. Jak się okazuje jednak, wiosen jest więcej. Jak się nazywają? Kiedy się zaczynają? O tym powie nam nasz pan od pogody, pan Grzegorz Kołodziej.
Jeśli chodzi o tą wiosnę kalendarzową 21 marca, to ona jest bardzo blisko wiosny astronomicznej. Czyli wiosna astronomiczna to jest wtedy, kiedy dzień zrównuje się z nocą. Czyli praktycznie noc od tego dnia zaczyna być krótsza, a dzień dłuższy. No i to jest data zmienna. Bo do końca właśnie XX wieku był to 21 marca, teraz mamy 20 marca, a prawdopodobnie od roku 2044 będzie to 19 marca. Jest to związane z tym, że rok nie trwa dokładnie 365 dni, tylko 365 dni i ileś tam minut. I te minuty powodują to, że po kilkudziesięciu latach, powiedzmy, do jeden ten dzień dodatkowo w roku się nazbiera, więc ten termin wiosny się przesuwa. No, być może za ileś tam setek lat ta wiosna będzie już z końcem lutego. Także to jest drugie określenie wiosny. No i są jeszcze dwa takie określenia wiosny, dosyć powszechne. Czyli wiosna meteorologiczna. Przyjmuje się, że rok dzieli się na cztery pory roku i do tych pół roku należą poszczególne miesiące. Miesiące wiosenne to jest marzec, kwiecień i maj. Także praktycznie od 1 marca mamy wiosnę już meteorologiczną. Natomiast jest jeszcze inna wiosna, wiosna klimatyczna. W tym momencie musimy troszkę popatrzeć na średnie temperatury powietrza. Generalnie rzecz biorąc przyjmujemy, no tak ściśle, gdybyśmy chcieli określić, kiedy wiosna zaczyna się, to jest to wtedy, kiedy temperatury są powyżej 10 stopni Celsjusza, między 10 a 15 stopni Celsjusza, średnie temperatury dobowe, bo powyżej 15 stopni Celsjusza to mamy już lato. Natomiast tutaj z tą wiosną to jest jeszcze no, taki dodatkowa, no problem się wiąże, bo w Polsce tak wyróżniamy, może nie tylko w Polsce, ale w Polsce na pewno, od strony klimatycznej jeszcze dodatkowych kilka pół roku. I to jest na przykład, jeśli mówimy o jesieni, to jest to po lecie i na przykład przed zimie. A jeśli mówimy o wiośnie, to mówimy po zimie, czyli jeśli temperatura jest między średnia 0 a 5 stopni Celsjusza, to jest po zimie i mówimy przedwiośnie. No przedwiośnie to jest takie znane określenie, bo po zimie to nie bardzo, ale przedwiośnie znane. I wtedy, kiedy temperaturę między średnią dobową mamy 5 stopni, a 10 stopni, to wtedy jest przedwiośnie. Także taka wiosna, już że czujemy, że jest ciepło, to w tym momencie średnia temperatura dobowa musi być powyżej 10 stopni, czyli nad ranem temperatury rzędu 6-7 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia powiedzmy około 20, takie maksymalne. To jest jeszcze jedna wiosna, taka doświadczenie nasze obserwacji przyrody. I jeśli widzimy, że drzewach pojawiają się pąki, czyli już niedługo liście powstaną. Jeśli niektóre, na przykład forsycja, krzewy kwitną odpowiednio wcześniej i już zaczynają kwitnąć, to mówimy też o wiośnie. W tym momencie to jest tak zwane fenologiczne określenie wiosny, czyli na podstawie objawów przyrody. Określamy sobie poszczególne daty kwitnienia czy no, aktywności rozwoju roślin. I tutaj też się dzieli na zaranie wiosny, z strony fenologicznej, wczesna wiosna i już taka pełna wiosna. I w tym momencie no, widzimy na przykład, że objawem wiosny jest kwitnienie leszczyny.
Takiej o płciu. Ale zanim zajrzymy do tej właśnie konkretnej książeczki o płciu, żeby dowiedzieć się, jaka jest ciekawa, to wcześniej pani logopedka, pani Dorota Jażdżewska-Koziej powie nam, dlaczego w ogóle warto czytać książki.
Na pewno jest, rozwija to naszą wrażliwość. Uczymy się o tym, jakie emocje przeżywają i zwierzątka, na przykład z bajek, a przy okazji uczymy się nowych słów, które nam pomagają później porozumiewać się z innymi dziećmi, bo znamy różne nowe słowa i takie, którymi możemy się posługiwać na co dzień.
czyli jeśli będziemy czytać książki, będziemy znać więcej słów, a zanim powiemy Wam i Waszym rodzicom o świetnych książkach, takich, które pomagają ładniej mówić, to wcześniej Pani logopedka, która jak wiecie uczy poprawnej wymowy, ma dla Was kilka ćwiczeń, które możecie zrobić w każdym miejscu.
Jedno z najprostszych ćwiczeń, które można robić siedząc w wannie, jadąc samochodem do przedszkola, to jest takie kląskanie jak konik językiem. To może prawie każdy robić i można to robić naprawdę wykorzystując nawet ten czas jadąc w samochodzie do przedszkola, czy po prostu kąpiąc się w wannie. Kląskamy językiem jak konik, a na końcu mówimy, że konik się zmęczył i takie parsknięcie wargami.
Jakie jeszcze wygibasy językowe można zrobić, żeby ładniej mówić?
Wszystkie ćwiczenia takie, te dźwiękonaśladowcze, czyli udawanie na przykład osiołka, też wtedy ładnie na zmianę, raz jest buzia uśmiechnięta, raz jest kółeczko typu i o, tego typu. Albo to, co uwielbiają chłopcy, takie podobny dźwięk, naśladowanie na przykład straży pożarnej, i o, czy karetki. I ta buzia wtedy też bardzo ładnie pracuje i naprzemiennie raz jest uśmiech, raz jest taka zaokrąglona jak przy głosie o.
Żeby poprawnie mówić, trzeba też dużo słuchać, na przykład radia albo bajek.
Słuchanie jak najbardziej, tak, to rozwija już ten kanał słuchowy, więc ja często polecam na przykład, żeby ograniczyć oglądanie telewizji, ale włączyć piosenki dla dzieci adekwatne do wieku dzieci, więc jak najbardziej. Tutaj wtedy kanał słuchowy, jeśli uruchamiamy, no to on już pozwala mowę rozwijać i słuchanie czytanych przez rodziców książeczek.
Skoro mówimy o czytaniu bajek, to powiedzmy o tych, które też pomogą nam lepiej mówić.
Są takie bardzo fajne książeczki, seria o Puciu, którą pewnie zna wielu rodziców. Druga seria, którą ja bardzo lubię, to jest seria Jano i Vito. I też jest tam wiele takich wyrażeń dźwiękonaśladowczych, które mogą już najmniejsze dzieci za rodzicem powtarzać. Więc od takich książeczek zaczynając, to naprawdę jest duża szansa, że ta mowa dziecka będzie dobrze rozwinięta, a na pewno, jeśli nawet będą jakieś wady wymowy, to temu dziecku będzie łatwiej później do tej terapii przystąpić, jeśli już na przykład ten poziom tych wyrażeń dźwiękonaśladowczych już będzie osiągnięty.
O czym są książeczki o Puciu?
To jest seria wydawnictwa Nasza Księgarnia, gdzie w kolejnych książeczkach zgodnie z rozwojem mowy dziecka zaczynamy od samogłosek, później poprzez wyrażenia dźwiękonaśladowcze, proste słowa do zdań i nawet takich już dłuższych opowiadań, więc jakby książeczki, które są stworzone przez fachowców zgodnie z prawidłowym rozwojem mowy dziecka, etapami takimi, jakimi mowa normalnie u dziecka się rozwija, to tak te książeczki są ułożone, że po kolei każda część takim etapem idzie.
Jaki jest Pucio, główny bohater książki i jakie jeszcze inne postacie występują w bajce?
Przysłowiowy Pucio z jego siostrą Misią plus tata, mama, kot i pies.
W naszym programie zaglądamy teraz do świetlicy na Łęczowskiego Domu Kultury. Odbywają się tu zajęcia dla Waszych rówieśników z Ukrainy. Mówi pani Małgosia Pacholik.
Właśnie z myślą o dzieciakach organizujemy różnego rodzaju warsztaty i zajęcia, które są też dobrą okazją do nauki języka naszego polskiego. Odbyły się już zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, zajęcia taneczne prowadzone przez panią Milenę Murat-Malec, instruktorkę tańca w naszym ośrodku kultury, a dzisiaj dzieciaki będą brały udział w zabawach i animacjach prowadzonych przez Monikę Jusiak z warsztatowni. W przyszłym tygodniu planujemy natomiast warsztaty z dekupażu, malowanie na szkle, zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne, rękodzielnicze.
Zajrzyjmy więc na te zajęcia, które prowadziła pani Monika Jusiak z warsztatowni.
Teraz szukamy, będą zwierzęta z Afryki. Mamy słonia, brawo! Słuchamy następne. Lew. Brawo. I jeszcze jeden. Kto mieszka jeszcze w Afryce? Poszukamy. Zobaczcie, jaki... Hipopotam.
Zwierzaki, ptaki. Wśród dzieciaków i Ichor, Dmytro i Dasza doskonale je rozpoznawali, a pani Małgosia mówi też, że dzieci świetnie radziły sobie z szyciem.
Tutaj nawet chłopcy, którzy przyszli na pierwsze zajęcia, każde dziecko robiło sobie taką poduszeczkę w formie serduszka, no i trzeba było wziąć igłę i nitkę i po prostu szyć. I właśnie tutaj nasze zaskoczenie, bo chłopcy w wieku 11-12 lat, tak, i te maluchy, wiadomo, im trzeba było właśnie tego wolontariusza, który siedział, tak, nawlekał tą igłę, pomagał szyć, tak, jak najbardziej byli zainteresowani, sami szyli, sami wykonali, także jestem pełna podziwu naprawdę dla tych dzieciaków.
Pani Małgosia jest też pełna podziwu dla wolontariuszy.
I tutaj chciałabym bardzo gorąco podziękować wolontariuszom, czyli osobom, które zaangażowały się i prowadzą te zajęcia, oraz nauczycielom i uczniom z zespołu szkół numer 2 w Nałęczowie. Są tutaj, tłumaczą, pomagają, opiekują się dziećmi, wspierają nas, tak, wiadomo, ta bariera językowa dla nas, tak, to też jest dla nas fajne doświadczenie, bo my się uczymy od nich tak języka słówek, oni uczą się od nas tak języka, także dajemy radę, wspieramy się, pomagamy sobie, także.
Mówiliśmy o tym, że taka zabawa to dla dzieci z Ukrainy świetna okazja do nauki języka. My też możemy nauczyć się paru zwrotów po ukraińsku. Pomoże nam w tym pani Ludmiła. Jak na przykład powiedzieć cześć, jak się masz? W Nałęczowskim Ośrodku Kultury dzieci rozpoznawały ptaki, a wśród nich sowy. Czy wiecie, że to już czas na noc sów? A co wy wiecie o sowach? O tym mówiliście Poli Superczyńskiej.
Sowa kojarzy mi się z nauką, z taką mądrością. No bo jest wiele bajek i tam na przykład zawsze jest, że sowa ma okulary, czyta książkę, ona uczy na przykład. W Bambim było tak, że ta sowa mówiła, że jak świstak wyjdzie i zobaczy swój cień, to jeszcze się wiosna nie zacznie, a jak nie zobaczy, to już będzie wiosna.
Mi się jeszcze kojarzy z tym, że jak gdzieś sowa lata, to znaczy, że już pora iść spać. Z tego powodu, że sowy prowadzą nocny tryb życia.
Mi się sowa kojarzy z lasem, przestraszeniem, zaskoczeniem. No można tak powiedzieć, że jeżeli się idzie w las, no to można się przestraszyć, jeżeli słychać chuchanie sowy.
Najczęściej słychać sowy w niektórych filmach, kiedy jest ciemno, jest się w lesie i nagle słychać chuchanie sowy, że jest strasznie ciemno i najczęściej sowa przelatuje przed oczami. Sowa kojarzy się ze strachem.
Kojarzy mi się z taką niepewnością, że ona na przykład za chwilę może zaatakować. Taki niepokój wtedy czuję.
Dla mnie sowa kojarzy się z powagą taką i ze smutkiem, bo ona zawsze taka zamyślona jest.
Z jakimś sekretnym przejściem w lesie mi się bardzo kojarzy. Mi się z takim ptakiem, który przekazuje listy miłosne.
W większości bajek, jak są takie bajki dla mniejszych dzieci, to właśnie wszyscy się zwracają, jak jest bajka o zwierzętach, na przykład Kubuś Puchatek, to wszystkie tam zwierzęta zwracają się do sowy, bo sowa to jest ta mądra głowa. Bo jest takie na przykład powiedzenie, że sowa mądra głowa, czyli na przykład sowa się mówi też na ludzi, którzy są bardzo mądrzy.
Mi się sowa kojarzy jakby z mitami greckimi, ponieważ jedna z tych bogiń, Pallas Athena, właśnie jej ulubionym ptakiem była sowa i stąd się właśnie zaczęło mówić, bo to była bogini mądrości i właśnie stąd się zaczęło mówić, że sowa jest mądrym ptakiem.
Przypominamy wam, że to już dziś w całej Polsce odbywa się Noc Sów. Dlaczego w ogóle potrzebujemy wiedzy o sowach? O to pytam pana Michała Zembrzyckiego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Ta wiedza jest nam potrzebna zarówno dlatego, żeby po prostu poznać sowę, ale też żeby zwiększyć taką świadomość ekologiczną nas samych i świadomość wiedzy na temat ptaków. Sowy są tutaj dobrym przykładem, bo krąży wokół nich wiele stereotypów, że one są takie złe, demoniczne. Natomiast jakby patrzeć tak ze względu na gospodarkę chociażby, to się okazuje, że sowy są pożyteczne, bo większość sów zjada gryzonie, które są szkodnikami w rolnictwie.
Mhm. A czy my musimy jakoś pomagać sowom? One są zagrożone?
Niektóre gatunki oczywiście są zagrożone ze względu na to, że mają duże wymagania siedliskowe. Niektóre są mniej zagrożone, natomiast wszystkim gatunkom sów możemy pomagać, chociażby nawet samo zwiększanie wiedzy na ich temat sprawi, że może ludzie będą lepiej je postrzegali, może nie będzie przypadków zabijania sów gdzieś tam jeszcze na wsi mogą się zdarzyć. A tak konkretnie możemy pomagać sowom poprzez zakładanie budek lęgowych, zwłaszcza dotyczy tych gatunków leśnych, czy chociażby zapewnianie miejsca do gniazdowania tym gatunkom psów, które są związane z ludźmi. Tak jak choćby płomykówka, która uwielbia takie stare zabudowania, na przykład kościelne. Najprostszy sposób na stworzenie miejsca gniazdowego dla tej płomykówki jest zostawienie jakiejś szpary w takim starym kościele, nieocieplenie dokładnie, tak żeby połączyć dbanie o przyrodę z dbaniem o budowlę.
Na Lubelszczyźnie, w regionie, jakie gatunki psów możemy spotkać?
No, oczywiście można powiedzieć o najbardziej pospolitym gatunku sowy, czyli puszczyk zwyczajny. Jego można spotkać w wielu różnych miejscach, od lasów, przez chociażby nasz ogród saski czy cmentarz na ulicy Lipowej, po wspomniany przeze mnie już stary gaj. Także to jest taki najbardziej pospolity gatunek. Drugim pod względem pospolitości jest uszatka, taki gatunek związany bardziej z brzegami lasów niż z ich wnętrzem. Uszatki mogą być spotkane przez takich ludzi, którzy mają przeciętny kontakt z ptakami, najczęściej zimą, kiedy gromadzą się na zimowiska, chociażby na cmentarzach, w tym na lubelskich cmentarzach też można spotkać zimujące uszatki. I jest to widok niezwykły, ponieważ one zimują sobie w grupach. To znaczy, że w dzień potrafi siedzieć kilkanaście takich ptaków na jednym drzewie i sobie drzemać.
Dużo się mówi o zmianach klimatycznych, o globalnym ociepleniu. Czy to jakoś dotyka sowy?
Myślę, że tak. No trudno to powiedzieć. Myślę, że nikt jeszcze nie badał takiego bezpośredniego wpływu, ponieważ jest to świeża sprawa jednak od kilkunastu lat. Ale myślę, że tak. Zmieniają się po prostu siedliska w skali ogólnopolskiej. W związku z tym też będzie się zmieniać liczba poszczególnych gatunków sów w Polsce, moim zdaniem.
Jakie aspekty życia sów badają lubelscy naukowcy, na przykład ornitolodzy, tak?
Jeśli chodzi o nasz wydział, bo jestem z Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, głównie zajmujemy się badaniem liczebności rozmieszczenia sów. Na przykład badamy liczebność puszczyków w lasach kozłowieckich. Jest to taki już długotrwały projekt, trwa od kilkunastu ładnych lat, można już tak powiedzieć. I można właśnie obserwować, jakie są zmiany liczebności puszczyka w tym rejonie, w zależności od różnych aspektów. Kiedyś na przykład pan profesor Jarosław Wiącek sprawdził, jak zależy liczebność puszczyka od liczebności gryzoni w lesie. A z kolei liczebność gryzoni w lesie można pośrednio sprawdzić w taki sposób, że sprawdza się, ile jest żołędzi w danym roku, bo to wpływa bezpośrednio na liczebność gryzoni. Także takie aspekty są badane.
Naukowcy badają sowy i przekażą nam grę w szach. O tym rozmawialiśmy z panem Maciejem Koziejem, mistrzem świata amatorów w szachach z 2017 roku.
Czekam aktualnie na ruch przeciwników. O, kolega się ruszył właśnie, przesuwam gońca na pole B4. Szach, musi uciekać.
Tak szybko?
No, robię to zawodowo, także no, to jest kwestia, jak mówienie, no nie wiem, alfabetu, liczenie.
Czego uczy gra w szachy?
Przede wszystkim logicznego myślenia. Jest to świetna gra ze względu na wiek, ponieważ mogą w nią grać wszyscy. Od przedszkola do osób naprawdę najstarszych. Więc jest to gra międzypokoleniowa. Najfajniejsze spotkania na turniejach szachowych. Widzimy osoby w wieku, na przykład, nie wiem, 4 lat, 5, bo tak, dzieci też potrafią grać w szachy. Prowadzę z takimi między innymi zajęcia. Oraz osoby w wieku lat, nie wiem, 70, 80. To jest naprawdę piękny widok. Jak osoby, które teoretycznie mają sobie nic wspólnego, wspólnych tematów, nagle mają wspólną pasję szachową.
Sądzi pan, że to też pozwala utrzymać jakąś sprawność umysłu, na przykład jeśli chodzi o ten starszy wiek?
Myślę, że tak, ponieważ w tym przypadku ćwiczymy nasze stare komórki. Wiadomo, organ nieużywany, jak się mówi, zanika, tak? Więc jak najbardziej jest to gra, która pomaga utrzymać sprawny intelekt.
A w jakim wieku można zacząć uczyć dziecko grać w szachy?
To już są kwestie indywidualne, ale większość arcymistrzów zaczynała w wieku lat 4. Ja zacząłem późno, bo w wieku lat 12, także...
I proszę, jak się skończyło. Dobrze.
Tak wyszło. Miałem dobrego nauczyciela w szkole. Zaraził mnie swoją pasją. Teraz ja przejmuję stery i ja zarażam innych.
Zajęcia szachowe odbywają się na przykład w Centrum Kultury w Lublinie. To sztuczki szachowe. A na stronie Centrum Kultury w Lublinie przeczytacie więcej informacji o tym, kiedy można udać się na takie zajęcia. Dziś, kochani, już Wam dziękujemy za uwagę. Życzymy Wam bardzo miłego odbioru bajki, a jak wiecie, słuchanie bajek wzbogaca naszą mowę